Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Historyczny i duchowy sukces. W ten sposób większość komentatorów określa zakończoną wczoraj wizytę Benedykta XVI w Wielkiej Brytanii.
Watykański sekretarz stanu wziął udział we włoskich obchodach państwowych w 140-lecie ustania świeckiej władzy papieży.
20 września witają Państwa Barbara Marczewska
i Krzysztof Bronk.
Ojcze Święty, udało Ci się zatrzymać nasze społeczeństwo i skłonić je do zastanowienia. Te słowa z pożegnalnego przemówienia brytyjskiego premiera najlepiej podsumowują podróż Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii, uważa watykański rzecznik prasowy. Oznacza to bowiem, że Brytyjczycy zrozumieli, iż słowa papieża warto potraktować poważnie, ponieważ otwierają one drogę do dalszych poszukiwań, mówi ksiądz Federico Lombardi.
Bilans podróży jest jak najbardziej pozytywny i to w tej perspektywie, na której papieżowi zależy najbardziej. Mam tu na myśli fakt, że Benedykt XVI mógł głosić pozytywne orędzie w imię Chrystusa i widzieć, że orędzie to dociera do ludzi, którzy są gotowi je wysłuchać. Papieża nie interesują jedynie wielkie tłumy, choć i z tymi się spotkał. Ważne jest to, co ci ludzie okazują, a mianowicie wsłuchanie się w przesłanie. Możemy być pewni, że rzeczywiście to, co papież chciał powiedzieć w czasie tej podróży, zarówno społeczeństwie, jak i wspólnocie katolickiej czy przywódcom politycznym, zostało wysłuchane. Benedykt XVI zawsze przybywa z przesłaniem, które jest głęboko pozytywne. Ewangelia jest bowiem orędziem zbawienia i dobra dla ludzkości. Jednakże papież zawsze też lojalnie ostrzega przed zagrożeniami, mówi o problemach współczesnego społeczeństwa. Te pouczenia często są odczytywane w sposób polemiczny, interpretuje się je jako swoistą agresję. One tymczasem są owocem głębokiej troski o dobro każdego człowieka i świata.
To była wizyta historyczna. Tak światowe media podsumowują zakończoną wczoraj podróż Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii. Poniedziałkowe gazety nie szczędzą kolumn, by zatrzymać się nad fenomenem papieża, który zauroczył Brytyjczyków. Media całkowicie zmieniły ton, jakim do tej pory mówiły o Kościele i jego misji. Dzienniki podkreślają duszpasterski charakter wizyty, któremu Benedykt XVI poświęcił najwięcej czasu. Przyznają, że to, co zrobił w ciągu podróży, jest jego osobistym sukcesem. Wielu odkryło, że w gruncie rzeczy wizyta miała charakter duchowy. Szokiem medialnym okazał się fakt, że dziesiątki tysięcy Brytyjczyków modlą się z następcą świętego Piotra, nie zważając na kapryśną, wyspiarską pogodę.
Gwiazdą brytyjskich telewizji i gazet została 11-miesięczna Marysia Tyszczak. Benedykt XVI pobłogosławił dziecko z rodziny polskich emigrantów w Glasgow. Gest błogosławiącego papieża pokazały światowe kanały telewizyjne. To bardziej ludzkie oblicze papieża poruszyło nie tylko katolików. Do sukcesu wizyty przyczyniła się zdecydowanie właśnie praca telewizji. Relacje z czterodniowej pielgrzymki były bardzo obszerne. Kamery towarzyszyły Ojcu Świętemu prawie cały czas, zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Widzowie sami mogli się przekonać, jak groźny jest gość z Watykanu i o czym chce Brytyjczykom powiedzieć.
Podsumowania mediów przyznają, że wielu ludzi pociągnęły słowa papieża i jego odwaga zmierzenia się z problemami współczesności. Benedykt XVI zaskoczył wszystkich spojrzeniem na niełatwe sprawy społeczne oraz te kojarzone z Kościołem. Jego ewangeliczny sposób widzenia i przyznanie się do wstydu za skandale pedofilskie ukazały jego odwagę i konsekwencje, by sprawy te doprowadzić do końca. Nikt nie ma już wątpliwości, że na tego typu przestępstwa nie ma żadnego przyzwolenia Watykanu. Spotkanie papieża z ofiarami nadużyć ze strony duchownych ukazało jego miłosierne oblicze. Przypomniało też, że to czas pokuty w Kościele, której aktywny udział bierze on sam osobiście.
A co piszą nieprzekonani przez papieża? Pojawia się oczywiście lista, czego Benedykt XVI nie powiedział i czego nie zmienił w nauczaniu moralności katolickiej. Niektórzy mają też żal do słońca, że w czasie wizyty gościa na wyspach była piękna pogoda.
Uwadze mediów nie umknął liczny udział brytyjskiej młodzieży w spotkaniach z Ojcem Świętym. Papież przypomniał jej, że przyjaźń z Bogiem jest gwarantem szczęścia, którego daremnie szukać w bogactwie i sukcesie zawodowym. Dużo uwagi poświęca się też jednoznacznej postawie brytyjskiego premiera. David Cameron politycznie sporo zaryzykował, zbliżając swe stanowisko w wielu kwestiach do papieskiej wizji i udzielając gościowi zdecydowanego poparcia. Przyznał w mowie pożegnalnej, że religia ma swoje miejsce w brytyjskiej tkance społecznej i stanowi niezbywalny element dziedzictwa tego kraju. Dziennikarze sugerują, że efekty wizyty będą międzynarodowe i dotrą do wielu dzięki rozpowszechnieniu języka angielskiego. Brytyjczycy w końcu przyznają, że w wizycie głowy Kościoła katolickiego znaleźli pociechę i wsparcie duszpasterskie, ale na jej owoce trzeba jeszcze poczekać.
Minęło 140 lat, odkąd Rzym jest stolicą państwa włoskiego. 20 września 1870 roku wojska Królestwa Włoch wkroczyły do Rzymu, będącego stolicą szczątkowego już wtedy państwa kościelnego. Dla uniknięcia nadmiernego rozlewu krwi ówczesny papież, błogosławiony Pius IX, nakazał zaprzestanie obrony miasta z chwilą, gdy nacierający zrobią wyłom w murach. Powstał on tego dnia w pobliżu Porta Pia, bramy w północnej części murów miejskich. W dzisiejszych uroczystościach rocznicowych, połączonych ze złożeniem tam wieńca przez prezydenta Włoch Giorgio Napolitano, uczestniczył też watykański sekretarz stanu.
Kardynał Tarcisio Bertone złożył hołd wszystkim, którzy przed 140 laty polegli przy Porta Pia. Stwierdził, że z ich ofiary oraz z duchowych i moralnych napięć, jakie wywołało to wydarzenie, powstała nowa perspektywa. Dzięki niej Rzym jest dziś bezdyskusyjnie stolicą państwa włoskiego, mając równocześnie szczególny prestiż przez to, że stanowi centrum, na którym skupia uwagę cały Kościół katolicki, a co więcej, cała rodzina narodów. Purpurat podkreślił, że we Włoszech Kościół i państwo pragną dziś we wzajemnym poszanowaniu swej natury i funkcji współpracować na szeroką skalę dla dobra osoby ludzkiej i całego społeczeństwa. Watykański sekretarz stanu zakończył uroczystość modlitwą. Dziękował opatrzności za przywrócenie w Rzymie i na ziemi włoskiej zgody po wcześniejszych konfliktach. Prosił też Boga, by w mieście apostolstwa i śmierci świętego Piotra jego następca mógł z pełną wolnością prowadzić dalej swą uniwersalną misję.
Państwo Watykańskie mogło powstać 60 lat wcześniej i mogło być większe niż jest dzisiaj. Na kompromis polityczny nie zgodził się jednak wówczas Pius IX. Dowiadujemy się o tym z odtajnionych niedawno archiwów watykańskich z pontyfikatu Piusa XI. To on bowiem przed zawarciem paktów laterańskich w 1929 roku zarządził dokładne przebadanie poczynań swego poprzednika, Piusa IX.
Okazało się, że w 1870 roku władze Zjednoczonych Włoch, mając na względzie opinię międzynarodową, były gotowe na ustępstwa na rzecz papieża. Zależało im na publicznym zademonstrowaniu dobrej woli względem stolicy apostolskiej. Dlatego też chciały, by terytorium pozostające pod władzą papieża było większe niż jest dzisiaj. Obok Watykanu miało ono obejmować również dzielnicę Borgo, leżącą między Bazyliką Świętego Piotra a Zamkiem Anioła. Jak dowiadujemy się z odtajnionych niedawno archiwów, włoskie władze oczekiwały jedynie na choćby najmniejszy oficjalny gest ze strony stolicy apostolskiej, którym przyjęłaby we władanie proponowany jej obszar. Pius IX stanowczo tego odmówił. W jego przekonaniu byłaby to bowiem legitymizacja aneksji państwa kościelnego. Zamiast tego ogłosił się on więźniem włoskich władz, a na powrót międzynarodowej suwerenności papieskiego państwa będzie trzeba czekać aż do roku 1929.
Dodajmy, że w okresie międzywojennym dzielnica Borgo uległa radykalnej przebudowie. Powstała wówczas prowadząca na plac świętego Piotra Via della Conciliazione. Dziś mieści się przy niej wiele urzędów i instytucji stolicy apostolskiej, między innymi Radio Watykańskie.
Rzym jako stolica Włoch nie może się uchylać przed wyzwaniem, by być wzorem miasta o spokojnym, aktywnym życiu społecznym, które wychowuje do wartości budujących człowieka. Podkreśla to papieski wikariusz generalny Wiecznego Miasta w 140-lecie ustanowienia Rzymu stolicą państwa włoskiego. Kardynał Agostino Vallini życzy, by obchody tej rocznicy nie były jedynie upamiętnianiem wydarzeń przeszłości. Mają one stać się okazją dla wszystkich, tak mieszkańców jak instytucji, by przypomnieć odpowiedzialność, jaką każdy ponosi za dobro wspólne i pokojową przyszłość.
Purpurat zauważył, że w Rzymie społeczność świecka i Kościół blisko współpracują w służbie pełnemu dobru osoby ludzkiej. Dzięki złożonemu procesowi dojrzewania i pojednania od wydarzeń sprzed 140 lat przeszliśmy do wizji instytucji świeckich i kościelnych, które nie mieszają swych ról, ale pragną wzajemnie respektować swe specyficzne kompetencje. Kościół prowadzi działalność ewangelizacyjną i promocję ludzką, dążąc do ochrony transcendentnego charakteru człowieka i jego wiecznego przeznaczenia, a równocześnie broniąc jego podstawowych praw w bardzo złożonym kontekście. Rzym jest dziś miastem pluralistycznym, naznaczonym głębokimi przemianami i wyzwaniami kulturowymi, społecznymi i gospodarczymi, zwłaszcza w obecnej chwili poważnego kryzysu finansowo-ekonomicznego. Wspólnota kościelna stara się tu promować miłosierdzie, sprawiedliwość społeczną, solidarność i praworządność, pisze kardynał Wallini, który w imieniu papieża sprawuje pieczę pasterską nad ludnością stolicy Włoch.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Sprawiedliwość dla ubogich domaga się Caritas Internationalis na rozpoczęcie ONZ-owskiego szczytu poświęconego milenijnym celom rozwoju. Rozpoczynające się dziś w Nowym Jorku spotkanie potrwa do środy. Przypomnijmy, że chodzi o realizację 8-punktowego programu ograniczenia do 2015 roku skrajnej nędzy na świecie oraz znaczącą poprawę stopy życiowej i szans rozwoju w najbiedniejszych rejonach globu. Do finansowania tego przedsięwzięcia zobowiązały się 22 najbogatsze państwa świata, przeznaczając nań 0,7% produktu narodowego brutto.
Zdaniem cytowanego przez agencję SIR członka delegacji Caritas, księdza Ambroise'a Tina z Senegalu, to sprawiedliwość, a nie miłosierdzie jest kluczem osiągnięcia milenijnych celów rozwoju. Jego zdaniem nie powinno się zmniejszać pomocy dla krajów biednych, ale przeciwnie, podwoić ją. Do tego jednak potrzebna jest wola polityczna światowych przywódców. Przedstawiciel Caritas wymienił tu w pierwszym rzędzie redukcję długów, zastosowanie sprawiedliwych reguł w handlu międzynarodowym oraz lepsze zarządzanie pomocą. Tu chodzi nie tylko o pieniądze, dodał ksiądz Tin. Przywódcy polityczni powinni wziąć pod uwagę godność i wolność każdej ludzkiej osoby i jej nienaruszalne prawo do lepszych warunków życia.
Caritas Internationalis dostrzega jednak także postępy na drodze ku realizacji milenijnych celów rozwoju. Jako przykłady podaje sukcesy krajów wschodniej Afryki w zakresie dostępu do edukacji i walki z pandemią AIDS. Ogólnie jednak osiągnięcie ambitnych zamiarów do 2015 roku wydaje się mało prawdopodobne. Dowodem na to jest również Czarny Ląd, gdzie jedno dziecko na 7 nie dożywa swych 5 urodzin. Główną przyczyną przedwczesnych zgonów są 4 choroby – zapalenie płuc, biegunka, malaria i AIDS. Stąd też Caritas zaproponowała specjalną kampanię na rzecz promocji milenijnych celów rozwoju.
Na Środkowym Wschodzie nie ustają groźne echa sprawy tzw. Dnia Palenia Koranu. W minioną sobotę w Karachi w Pakistanie muzułmańscy ekstremiści zdewastowali kościół należący do zielonoświątkowców. Po wdarciu się do wnętrza m.in. spalili kilka krzyży i egzemplarzy Biblii. Tydzień wcześniej w innym mieście obrzucono granatami kościół luterański. Dla miejscowych chrześcijan była to okazja do zaapelowania po raz kolejny o zniesienie tzw. ustawy o bluźnierstwie, która jest przyczyną licznych nadużyć i samosądów. Specjalny marsz protestacyjny pod przewodnictwem pastora przeszedł w niedzielę ulicami Karachi. Wyznawcy Chrystusa w Pakistanie obawiają się, że podobne ataki prowokowane przez islamskich ekstremistów mogą się nasilać.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.